Rozdział 21. To było życie. Ogromna posiadłość mego przyjaciela rozciągała się przede mną na rozległym zboczu wzgórza kilka mil za miastem. Wszędzie, jak okiem sięgnąć, widać było łany zboża i zielone winnice. Powietrze było tu chłodniejsze i bardziej rześkie. Miła odmiana po ciężkiej aurze wiszącej nad Jerozolimą. Sączyłem ze srebrnego pucharu wino najlepsze w całej Judei. Staliśmy na marmurowym tarasie, wsparci orzeźbioną kamienną balustradę, wpatrzeni bez jednej myśli w tysiące oliwnych lamp rozświetlających miasto. Byłem zaskoczony, słysząc od Nikodema, że ów porywczy rabbi ze świątyni, Jezus z Nazaretu, stał wcześniej na tym samym tarasie. Prawie rok temu on również przybył tu nocą na prośbę gospodarza i pił wino w towarzystwie jednego z najbogatszych dostojników Izraela. Zostałem jego uczniem, wyjaśnił Nikodem, chociaż tego nie rozgłaszam. Twój rabbi z pewnością ma skłonność do dramatyzmu. Może i tak. Zaczerpnąłem głęboki haust nocnego powietrza i poczułem, że moje ciało się rozluźnia. Już dużo wcześniej odkryłem, że Nikodem dorównuje mi intelektem. Żaden z nas nie czuł potrzeby, by robić wrażenie na drugim. Przyjaźń między nami umacniała się, przekraczając różnice kulturowe. O czym rozmawialiście, gdy tu był?
To rabbi, Teofilu. Rozmawialiśmy o religii.
Czy on stanowi zagrożenie dla Rzymu? Przeszedłem do sedna sprawy. Nikodem rozmyślał przez chwilę nad odpowiedzią. Gdy w końcu się odezwał, wydawał się ważyć słowa.
Słyszałeś może, jak uzdrowił sługę setnika?
Nie. Moje żydowskie źródła chyba zawodzą. Nikodem zignorował ten drobny przytyk i opowiedział mi historię o tym, jak Jezus rzekomo uzdrowił sługę rzymskiego setnika. Nawet nie musiał pójść go zobaczyć, Teofilu. Wyrzekł tylko słowo, a ten człowiek został uzdrowiony.
Brzmi imponująco, przyznałem, jeśli to prawda. Jak zawsze sceptyczny...
Zaśmiał się Nikodem. Jestem Rzymianinem, mam to we krwi.
Rzecz w tym, przyjacielu, że nawet po tym uzdrowieniu Jezus wcale nie próbował namówić setnika, by porzucił służbę Rzymowi. Powiedział za to, że nigdy nie spotkał takiej wiary w Izraelu. Czy tak postępuje ten, kto zamierza obalić Rzym?
Rozkoszowałem się kolejnym łykiem wina, jeszcze bardziej odprężony. Może to był wpływ alkoholu, a może po prostu odczułem ulgę, uświadamiając sobie, że nie grozi nam żaden większy problem. Dlaczego ktoś taki jak ty, szanowany w Izraelu rabbi, został uczniem innego rabiego? Zapytałem.
A, Nikodem rzucił to słowo takim tonem, jakbym wreszcie wpadł w jego pułapkę.
Spojrzał na wzgórza i zaczął opowiadać mi o Jezusie. O pogłoskach, jakie słyszał, zanim zaprosił go do swojej posiadłości. Otóż ów mężczyzna potrafił wyrzucać demony, uzdrawiać chromych, przywracać wzrok ślepcom, uciszać swoich krytyków, rozmnażać jedzenie. Niektórzy mówią, że chodził po wodzie. Powiedział i odwrócił się ku mnie w samą porę, by dostrzec mój kpiący uśmieszek.
Wiem, dodał szybko, ja też. Z początku w to nie wierzyłem.
Przybliżył mi, o czym rozmawiali. Przekazał dziwną odpowiedź rabiego na pytanie o te wszystkie cudowne znaki, jakich dokonywał.
Dopóki człowiek nie narodzi się powtórnie, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Nikodem zamilkł. Jakby w tym stwierdzeniu rabiego kryła się niewiarygodna głębia. Wzruszyłem ramionami. Co to w ogóle znaczyło? Z oczywistych powodów nie interesowała mnie wzmianka o królestwie, ale wiara w reinkarnację.
nie była niczym niezwykłym. Na tym zasadzała się istota wschodnich religii i byłem zdziwiony, że Nikodema tak to porwało.
Nie rozumiem, odparłem.
Tak też było ze mną, przyznał Nikodem. Gdy poprosiłem go o wyjaśnienie, odrzekł, że dopóki ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Powiedział, że to, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co z ducha, jest duchem. Znów przerwał, jakby oceniając moją reakcję. Przypuszczałem, że mówi o odrębności duszy i ciała, koncepcji, która nie była mi obca. To dlatego w Rzymie poddawaliśmy naszych zmarłych kremacji. Dusza wędrowała dalej, natomiast ciało nie. Dusza, uwolniona od ciała, ulatywała do nieba lub zstępowała w świat podziemny, jeśli jej życie nie sprostało wymaganiom bogów. Rozmawialiśmy prawie godzinę. Wieczne życie, nieśmiertelność. Czyż nie wszyscy do tego dążyliśmy? Oktawian August dzięki swemu życiu osiągnął nieśmiertelność. Ja zaś podczas pobytu w Grecji wyczuwałem, że duch Cycerona krąży w moich żyłach, dzięki słowom i czynom tego człowieka, którego przeżyły. To dlatego przygotowywałem się do profesji adwokata, starałem się wyrobić sobie siłę charakteru, wieść moralne życie. Jednak do nieśmiertelności wiodła urwista ścieżka, dostępna tylko dla ludzi o odważnym sercu. Zgodnie z moim przekonaniem była to droga jedynie dla nielicznych wybrańców, tych, w których żyłach płynęła krew zacnych przodków i którzy sprawdzili się w niespokojnych czasach. Zwykłych ludzi to przerastało. Nikodem odmówił mi racji, z szacunkiem, lecz też z entuzjazmem. Nawet w ciemności dostrzegałem, że błyszczą mu oczy. Stwierdził, że Jezus jest Synem Bożym i że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Nawet pośredni wieśniacy. Zakołysałem pucharem z winem, pozwalając, by słodki zapach winogron wypełnił moje nozdrza. Przypomniałem przyjacielowi, że tytuł Syna Bożego już do kogoś przynależy. Do wielkiego Tyberiusza, syna boskiego Augusta. Nikodem powiedział, że powinienem posłuchać owego rabiego, kiedy naucza. Przywódcy Sanhedrynu planują zastawić na niego pułapkę jutro. Na dziedzińcu świątyni, wyjaśnił. Zamierzają go spytać, czy powinni płacić podatek cesarzowi. Podatek dla cesarza, płacony tylko przez tych, którzy mieszkali w prowincjach i nie byli rzymskimi obywatelami, stanowił podstawę ekonomii Rzymu. Pułapka była oczywista, choć niezbyt sprytna, bo łatwa do przejrzenia. Odpowie tak i straci poparcie ludu. Czy Mesjasz popierałby podatek dla cesarza? Odpowie nie i straci życie. Jaki rzymski władca pozwoliłby na takie podburzanie tłumu? Ten dylemat przykuł moją uwagę. Jak myślisz? Co odpowie? Dlaczego sam się nie przekonasz? Spytał Nikodem. Przyznałem, że mógłbym się tam wybrać. Dopiłem swój puchar wina i podziękowałem Nikodemowi za gościnę. Kiedy się żegnaliśmy, położył mi rękę na ramieniu i spojrzał na mnie z powagą. Jesteś dobrym przyjacielem, Teofilu. Wysoko sobie cenię naszą przyjaźń. Nie mogę jednak jej stawiać ponad słowa proroków. Jeśli ten człowiek jest Mesjaszem, a wierzę, że jest, to Rzym nie będzie w stanie go powstrzymać. On nie stanowi zagrożenia dla państwa, przynajmniej nie takie, o jakiego posądzacie. Nie podniesie ręki przeciw Rzymowi. Lecz proroctwa są jasne. Wszyscy władcy świata ostatecznie oddadzą pokłon żydowskiemu Mesjaszowi. Nie chcę, byś znalazł się po niewłaściwej stronie przeznaczenia. Te słowa można by uznać niemal za zdradę, ale pomyślałem, że mój przyjaciel po prostu wypił jeden puchar wina za dużo. Jasne było, że Nikodem pójdzie za tym nowym Mesjaszem wszędzie. Teraz jednak wydawało mi się, że najbardziej zajmuje go mój los. postanowiłem nie traktować jego słów zbyt poważnie. Jesteśmy Rzymianami, Nikodemie. Sami kształtujemy swoje przeznaczenie.